Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Prezes Klubu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry.
I od razu przed naszą rozmową fragment komisji śledczej, ta się zakończyła chyba wcześniej niż się tego spodziewał przewodniczący Szczerba, który musiał na koniec przesłuchania pana konsula wygłosić swoiste wystąpienie i stanowisko, żeby podkreślić i starać się ratować wizję, że jednak mamy do czynienia z poważną aferą, bo pan konsul zeznał, że nacisków specjalnych nie było, że były jakieś prośby, że może by wydać wizy. Konsul badał, patrzył, mówił, wydaje albo nie wydaje. Jak nie wydawał, nic się nie działo. Jak wydawał, no to wydawał. Ludzie do pracy przyjeżdżali. Żadna w tym, zdaje się, większa zbrodnia. No, tak to jest przed Komisją do Spraw Afery Wizowej. Piątek, afera do spraw Pegasusa, przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego też chyba bez sukcesu. To jest duży eufemizm dla koalicji rządzącej. A dzisiejsza w sprawie wyborów prezydenckich komisja to już jakieś takie rzeczy, że mało kto w ogóle się tym interesuje. To od tego tematu zacznijmy. Jak koalicji rządzącej, koalicji centrolewicowej idzie to sejmowe rozliczanie Prawa i Sprawiedliwości?
Na razie bez spektakularnych sukcesów. Chyba błąd, który został popełniony, polegał na tym, że wszystkim się wydawało, że te afery, one są tak w sposób oczywisty, aferalne, że nie trzeba tutaj wykonywać jakiejś dużej intelektualnej pracy. Wystarczy zorganizować komisję, powołać jej członków, zaprosić świadków, no i samo wszystko się już dalej będzie kręcić. A tymczasem no, okazuje się, że to jest dużo bardziej skomplikowana materia i żeby faktycznie udowodnić, że mieliśmy do czynienia z jakimiś istotnymi nieprawidłowościami, no to trzeba do tego zadania się dobrze przygotować. No i wszystko na to wskazuje, że na nic takiego twardego, co znamionowałoby jakąś wielką, gigantyczną aferę, w żadnych z tych trzech na razie komisji tutaj nie widzimy, albo przynajmniej nie widzimy niczego nowego, co te komisje ustaliły, bo przypominam, że przecież zanim te wszystkie trzy ciała się zebrały, no to jakąś tam już wiedzę opinia publiczna miała na podstawie różnej aktywności medialnej i to, co te komisje miały wnieść, to miały wnieść jakieś nowe ustalenia, jakieś nowe fakty, nowe okoliczności. No i na razie nic takiego się po prostu nie wydarzyło. Ja nie chcę powiedzieć, że na pewno już możemy być pewni, że nic się nie wydarzy, bo pewnie to jest tak, że za wcześnie do tego typu podsumowania. Dopiero te komisje działają parę tygodni, więc dajmy czas na to, żeby one jeszcze zafunkcjonowały, ale na pewno możemy powiedzieć, że ci, którzy oczekiwali, że z tych komisji wypłynie jakieś oczywiste skandale, które pozwolą postawić jeszcze zarzuty karne poszczególnym politykom PiS-u, no to nic takiego się na razie nie wydarzyło. Te zarzuty karne oczywiście, jeśli chodzi o afery wizowe, są, ale no tam przypomnijmy, że o tym już wiedzieliśmy wcześniej. Zresztą Prawo i Sprawiedliwość też podkreślało, że no miały miejsce nieprawidłowości, z którymi oni się jakoś rozliczyli, no bo dymisje były, a to, co kwestionują, no to można powiedzieć skalę tego zjawiska, którą zarzuca Koalicja Obywatelska i koalicjanci, tak? Więc mówię, na razie żadnego spektakularnego tej sukcesu koalicja nie ma i też to przesłuchanie chyba Jarosława Kaczyńskiego też dobrze pokazuje, że komisja śledcza to nie jest takie narzędzie takiego łatwego sukcesu, to nie jest taki nisko wiszący owoc do zerwania, tylko jeżeli chce się kogoś naprawdę przyszpilić, nawet ustawić w jakimś, można powiedzieć, trudnym kontekście, to też jeżeli się zaprasza takich wyjadaczy jak Jarosław Kaczyński, no to trzeba mieć ten plan z góry bardzo dobrze przygotowany. No i widać, że tej lekcji tutaj ci młodzi politycy, szczególnie Koalicji Obywatelskiej, nie odrobili. No i pytanie, czy odrobią, bo to nie jest tak, że tego typu materia dość łatwo wchodzi do głowy i łatwo to doświadczenie polityczne nadrobić te wszystkie też proceduralne informacje, które są naprawdę bardzo ważne w przypadku tego typu komisji.
Właśnie, pytanie, które się pojawia coraz częściej wśród komentatorów, wśród ekspertów, nie tylko dziennikarzy, ale tych, którzy czasami głębiej, bardziej ekspercko patrzą na polskie życie polityczne, także na element parlamentarny. Czy to już nie czas? Czy to już nie jest ten moment, kiedy warto by pożegnać komisje śledcze w tej formie? Wydawałoby się, że Prawo i Sprawiedliwość taką tendencję wyczuło, bo ta partia miała taką tendencję do powołania tych komisji pozaparlamentarnych trochę. Komisja do spraw reprywatyzacji, Komisja Badania Wpływów Rosyjskich, no ciała troszkę mniej politycznego i działającego troszkę no, poza Sejmem, chyba też trochę mniej medialnego. To może jednak PiS wyczuło w poprzedniej kadencji tą zmianę, że trzeba działać troszkę inaczej, że komisje śledcze już się wypaliły.
Ja bym nie postawił takiej tezy, że komisje śledcze się wypaliły jako narzędzie, które może być przydatne do zyskania pewnej wiedzy o pewnych procesach, które nie zostały naświetlone przez różne organy państwa. Natomiast problem chyba polega na tym, że wielu polityków uznaje te narzędzie za taką oczywistą, łatwą pałkę, którą można sięgnąć i układać politycznego rywala. I po pierwsze widzimy, że to nie jest wcale takie łatwe, a po drugie no w ten sposób się trochę deprecjonuje rolę tej komisji. I coraz większa grupa obywateli po prostu dostrzega taki wymiar teatralizacji tej formy uprawiania właśnie polityki. Dostrzega w tym wszystkim po prostu jakąś taką małą powagę. I myślę, że te spory, które obserwowaliśmy w czasie przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego przez godzinę, tak naprawdę dyskusja nie dotyczyła meritum, tylko dotyczyła jakichś kwestii zupełnie, bym powiedział, dalekich od meritum, tak to bym ujął, to dowodzi, że po prostu wielu obywateli przestało wierzyć, że ta komisja może doprowadzić nas do ustalenia jakichś ciekawych faktów. No a nie zawsze tak było. No podkreślmy, ta komisja Rywina, pierwsza, najbardziej spektakularna, która przyniosła najwięcej pożytku, ale takiego bym powiedział, nie tylko jeśli chodzi o pewne konsekwencje polityczne, które były bardzo poważne, ale też takie konsekwencje myślę merytoryczne, to znaczy odsłonienia przed obywatelami pewnych mechanizmów władzy, którymi oni byli po prostu nieświadomi. Ale ta komisja była możliwa tylko dlatego, że wówczas, można powiedzieć, pierwsza liga polityków tam w tym uczestniczyła. I nawet jeżeli się w czymś nie zgadzali, to widać było ewidentnie, że no każdy z nich miał coś ciekawego do powiedzenia. No i to było widoczne. A tymczasem dzisiaj te komisje, mam wrażenie, że nie są obsadzane najsilniejszymi politykami z największym doświadczeniem, ale tymi, którzy chcą sobie po prostu liczą na jakąś szybką karierę i nie mają jeszcze doświadczenia politycznego, żeby jeszcze tą karierę w ten sposób realizować. Więc myślę, że problem polega chyba na tym, że zbyt łatwo Koalicja Obywatelska z koalicjantami uznali, że to może być taki łatwy punkty do zdobycia politycznego, do przygnębienia PiSu, a tymczasem okazuje się, że nawet jeżeli tam były jakieś nieprawidłowości, to one po pierwsze nie mają charakteru pewnych, bym powiedział, przestępstw, tylko no, pewnych działań, które być może są nieetyczne, być może są jakieś kontrowersyjne, ale nie są nielegalne, więc jakby to jest pierwszy punkt. No i po drugie, chyba też zbyt dużą narrację włożono w to, że działania PiSu były jakoś systemowo nielegalne. Ja przypominam, że przecież dużo polityków Platformy chciało posadzać polityków PiSu do więzienia za, nie wiem, tak zwany całokształt, za kierownicze sprawstwo i tak dalej. Więc tego typu narracja, która była używana, była bardzo intensywna. I ja mam wrażenie, że po prostu ona została elementarnie przegrzana. To znaczy, tu się sprawdziła stara teza, że nie ma takiej afery, nie ma takiej sprawy, której nie dałoby się przegrzać. I dokładnie to się wydarzyło w tej narracji Koalicji Obywatelskiej. Ja mam wrażenie, że nawet jeżeli teraz okaże się, że PiS no, dokonywał jakichś działań, które uznalibyśmy za wzbudzające kontrowersje, no to w starciu z tym ogromnym oczekiwaniem, że pokaże się czarno na białym, że tutaj taki polityk kradł, będzie po prostu dawał taki sygnał, no, że tutaj góra urodziła mysz. I paradoksem w ogóle tej sytuacji jest to, że Koalicja Obywatelska weszła w buty, które niegdyś wszedł PiS, który przecież też, pamiętajmy, w latach na przykład 2005-2007, kiedy rządził, bardzo dużo energii włożył w to, aby powiedzieć obywatelom, że będzie rozliczał liczne afery w historii III RP. To się nie do końca udało i później duża część obywateli była rozczarowana taką dużą, można powiedzieć, atmosferą rozliczeń, różnych działań, których kulminacją była oczywiście afera gruntowa i które te działania summa summarum nie doprowadziło do jakiegoś, do jakiejś sanacji państwa, oczyszczenia, no i ludzie byli po prostu tym zmęczeni i zagłosowali w 2007 roku na Platformę. I dzisiaj być może to jest tak, że Platforma właśnie powiela błędy PiSu za 2005-2007, przeskalowuje te oskarżenia i, no i pytanie, czy faktycznie wyborcy za jakiś czas nie będą zmęczeni i będą mieli poczucie, że te wszystkie oskarżenia były dęte i no i ważna część paliwa politycznego Koalicji Obywatelskiej się po prostu wyczerpie.
Pojawiają się takie analizy, że Platforma przestrzela, czy przestrzeliła z skalą, intensywnością rozliczania Prawa i Sprawiedliwości. Pojawiały się sondaże, gdzie nawet wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej, czyli tej partii, pewnie najbardziej konsumuje to słynne paliwo antypisowskie. Nawet tam większość wyborców oczekuje więcej konkretów, więcej propozycji i działań rozwiązujących kłopoty, także materialne, a mniej działań rozliczających poprzedników. Mamy sondaż jeden, mało znaczący być może, no ale tak oddający takie psychologiczne wrażenie, PiS odzyskuje poparcie i dla jednej sondażowni w cyklu badań stracił jakiś czas temu pozycję lidera na rzecz Koalicji Obywatelskiej, a teraz na pozycję tegoż lidera PiS wróciło nieznacznie, wyprzedzając Koalicję Obywatelską. Coś tuż przed studniówką, czy 100 dniami rządu Donalda Tuska zaczyna zgrzytać w marketingu politycznym tego ugrupowania, tego polityka i tego rządu?
Chyba bym takiej tezy jeszcze nie postawił i jeszcze bym powiedział, że ten okres oczekiwań, rozliczeń PiSu wśród wielu wyborców Platformy jest i jeszcze chwilę potrwa, więc myślę, że taki może pierwszy miesiąc miodowy minął, kiedy to obywatele byli bardzo tacy podekscytowani nową władzą i dawali jej pełne carte blanche i wszystko, co robiła Platforma, było traktowane z dużym entuzjazmem, to myślę, że nawet jeśli tego entuzjazmu dzisiaj jest znacznie mniej, to jednak jest jeszcze daleko do postawienia tezy, że Prawo i Sprawiedliwość się odbudowuje, czy koalicja zapała jakąś zadyszkę. Ja jeszcze jej nie widzę i myślę, że też Platformie sprzyja przede wszystkim kalendarz wyborczy, dlatego że w najbliższym czasie mamy wybory samorządowe, gdzie uczciwie trzeba powiedzieć, stawką jest to, ile, jak bardzo PiS straci, a nie czy utrzyma w ogóle stan posiadania, nie mówiąc dużo o jego rozszerzeniu. Myślę, że także wybory europejskie dla PiSu będą bardzo trudne z tego powodu, że Koalicja Obywatelska otrzyma prezent poniekąd od PiSu, ale poniekąd oczywiście od Komisji Europejskiej w postaci KPO, więc tą narracją będzie bardzo mocno się pewnie posługiwać. Ja przypuszczam, że ten najbliższy cykl wyborczy zakończony tymi wyborami samorządowymi europejskimi będzie jeszcze korzystny dla Koalicji Obywatelskiej i myślę, że to będzie taki chyba ostateczny okres, kiedy już te wybory się zakończą, takiego końca, takiego półrocza, w którym to obywatele bardziej jeszcze cieszyli się ze zmiany władzy PiSu i bardziej mieli w głowie PiS niż jeszcze nowy obóz rządowy. I myślę, że im dalej będziemy od tych wyborów, tym bardziej te oczekiwania pewnie wobec Platformy będą rosły, bo coraz trudniej będzie przedstawiać po prostu Platformie takie uzasadnienie, że no, my rządzimy dopiero kilka tygodni czy kilkanaście, więc jeszcze nie możecie liczyć, że nie zrobiliśmy tego, czy tamtego. W miarę konsumpcji kolejnych obszarów władzy po wyborach parlamentarnych, po wyborach samorządowych, po wyborach europejskich, można powiedzieć, że liczba tych instrumentów władzy się powiększa i no i będzie też rosło naturalnie oczekiwania. Chociaż też oczywiście uczciwie trzeba pamiętać, że no, jest to jeden argument, który dalej będzie aktualny po stronie obozu władzy, czyli prezydent Duda, więc jeszcze ten, myślę, że tak naprawdę ten ostatecznie do końca tej kampanii prezydenckiej jakaś część wyborców będzie traktowała koalicję z taryfą ulgową i te argumenty, że nie da się przeprowadzić tego czy tamtego, no bo wiadomo, że prezydent zawetuje, jednak w tym elektoracie Platformy mocno rezonują i myślę, że tak naprawdę do wyborów prezydenckich pewno obniżony próg oczekiwań będziemy obserwować, no a później już właśnie myślę, że jeżeli tym bardziej te wybory wygra przedstawiciel koalicji czy Koalicji Obywatelskiej czy któregoś z koalicjantów, to myślę, że te oczekiwania już będą tylko i wyłącznie rosły i tutaj pojawi się główny problem. Więc mówię, jeszcze jest tak, że pewnie ten miesiąc miodowy, mimo że minął, to jednak taryfa ulgowa wciąż jest i koalicja z niej naturalnie korzysta.
Naszym gościem Paweł Musiałek, prezes klubu Jagiellońskiego. Zastanawiam się, na ile jest tak, że w tej chwili, jeżeli ten miesiąc miodowy trwa, to pewnie nie tylko na linii wyborcy rząd, który ma siłą rzeczy tuż po wyborach kredyt zaufania, ale też na linii rząd Bruksela. No, pan prezes miał wyjątkową, jak na środowiska polskie konserwatywne, okazję spotkać się z istotnym politykiem unijnym, panią komisarz Werą Jurową, która, no, jej nazwisko stało się sławne, czy osławione w polskiej polityce. Dyskusja o praworządności, publikacje klubu Praworządność Ślepe na Jedne Oko. Jak te działania i pana Sienkiewicza, a przede wszystkim pana Bodnara oceniają brukselskie elity?
No tutaj pewnie nie zaskoczę słuchaczy, stawiając tezę, że według Komisji Europejskiej mamy do czynienia z naprawą praworządności i tutaj niespecjalnie przybija się jakikolwiek argument wskazujący na co najmniej kontrowersje poszczególnych decyzji, które są podejmowane. Widać ewidentnie, że ta narracja obozu rządzącego przybija się i dociera do decydentów. Widać, że ten przekaz Prawa i Sprawiedliwości jest jakby nieskuteczny. Więc no tutaj widać, że tej kadencji Komisji Europejskiej na pewno nic się nie zmieni. To poczucie takiej solidarności z środowiskami liberalnymi, które rządzą w Polsce, jest duże. I myślę, że to się w ogóle wpisuje w szersze zjawisko, które możemy obserwować. Mianowicie w całym świecie zachodnim, bo to nie jest tylko Unia Europejska, ale też Stany Zjednoczone, ma miejsce taka... Mamy jeszcze takie założenie, że kluczowym dzisiaj starciem cywilizacyjnym wręcz jest starcie między obroną demokracji liberalnej a przeciwnikami. Z jednej strony tych przeciwników widzimy w takiej postaci dość ostrej, w ogóle militarnej, czyli Rosja, Chiny, ale z drugiej strony też tymi przeciwnikami są tak zwani prawicowi populiści, którzy są coraz bardziej popularni w Europie. W Niemczech mamy AfD, we Francji mamy Le Pen, na Węgrzech mamy Orbana, a w Polsce mamy PiS. No i to wszystko jest wrzucane do takiego jednego worka jako reprezentanci nurtu demokracji nieliberalnej czy takiego, nie wiem, demokratycznego populizmu, z którymi trzeba walczyć, bo oni zagrażają naszym fundamentalnym wartościom. No i ponieważ ta walka jest tak bardzo istotna i zagraża fundamentom, na których bazuje współczesna Europa, że no wszystkie instrumenty tutaj są konieczne do użycia. No jeżeli się podejmuje jakieś reformy, które są prawnie kontrowersyjne, no to cel uświęca środki. No więc tutaj myślę, że niestety zrozumienia po stronie Komisji Europejskiej tego, co się dzieje w Polsce, dużego nie ma i mówię, no myśmy w Klubie Jagiellońskim starali się pokazać jednak trochę bardziej skomplikowany obraz tego, z czym mamy do czynienia. Nie broniąc oczywiście pewnych zarzutów, które pewnie słusznie były stawiane już poprzedniej władzy, no pokazywaliśmy jednak ten kontekst tego, co się dzieje teraz, a no z naprawą praworządności w wielu przypadkach niestety nie ma to wiele wspólnego.
A co na to pani komisarz Jurowa jako przedstawicielka no, liberalnego, także w tym wymiarze patrzenia na sprawiedliwość, na system sądownictwa establishmentu brukselskiego?
Myśmy, pan redaktor wspomniał o tym spotkaniu, które Klub Jagielloński zorganizował z komisją, z komisarz Jurową. To spotkanie było zainicjowane przez przedstawicielstwo komisji, które się zwróciło do nas, do Klubu Jagiellońskiego, takie spotkanie właśnie, bo chciało poznać jakby inną trochę perspektywę, ale ja nie chciałbym może mówić tak detalicznie o pewnych tezach, bo umówiliśmy się, że to spotkanie ma być też zamknięte i też w takiej formule Chatham House Rules, czyli nie przypisujemy konkretnej tezy do poszczególnych wypowiadających się, dlatego tam poprzednia wypowiedź była trochę wyogólniona też na całą komisję, bo właśnie chciałem respektować te ustalenia tego spotkania. No ale myślę, że tutaj to, co mogę zdradzić, to to, że raczej no, komisarz jednak Jurowa, mimo tego, że pochodzi z naszej części Europy i teoretycznie mogłoby się wydawać, że powinna być bardziej uwrażliwiona też na pewne ryzyka, które się wiąże z takim podejściem praworządnościowym, jakie proponuje europejski mainstream. No jednak ja miałem poczucie, że z tym mainstreamem nie chcę wojować i nie miałem takiego poczucia, żeby te nasze argumenty były jakoś szczególnie zrozumiałe, ale no tak powiedziałem, no dzisiaj ta Komisja Europejska już generalnie się powoli pakuje i to było takie spotkanie raczej kończące misję samej Jurowej, ale też całej Komisji Europejskiej. No i nie jest wykluczone, że ta Komisja Europejska po tych nowych wyborach do Europarlamentu, ona będzie miała troszeczkę inne oblicze. Wydaje mi się, że ten nacisk, szczególnie w Europie, na to, żeby trochę otwierać się na inne perspektywy, na inne nurty, ten nacisk rośnie. Nie chcę powiedzieć, że będziemy mieć do czynienia z rewolucją i że nagle jakieś siły antymainstreamowe przejmą władzę nad Komisją Europejską, ale na pewno już to ciśnienie jest tam bardzo wyraźne. No to, co na pewno myślę, że mogę zdradzić, to to, że no, tutaj komisarz Jurowa zwraca uwagę, że jeśli chodzi na przykład o dyskusję wokół Nowego Ładu, Zielonego Ładu, to jest dzisiaj już na porządku dziennym ta dyskusja, na ile ten Zielony Ład powinien być zrewidowany, dlatego że no jest takie poczucie, że jednak ta presja społeczna i opór rolników, ale nie tylko, jest tak duży i wywołuje tak negatywne emocje, że jeżeli żadnej korekty się nie wprowadzi, to po prostu ten Europejski Zielony Ład może wylecieć w powietrze. Więc tak akurat pod tym względem wydaje mi się, że komisarz szczerze też dzieliła się swoimi wątpliwościami i też popierała taki kurs na korekty. No pewnie pytanie jest o detale, jak głębokie one mają być, ale no tutaj akurat ta otwartość była dużo większa niż w tych tematach praworządnościowych, gdzie jednak trzymała się takiego, no mówię, mainstreamowego podejścia, że obecna władza po prostu praworządność naprawia, no i trzeba jej dać szeroki mandat, a poprzednicy tylko i wyłącznie to psuli, więc no nawet jak są jakieś kontrowersje, no to są zrozumiałe, ponieważ no inaczej się nie da, ale tutaj mieliśmy
to już zdanie. Na koniec właśnie pytanie o Zielony Ład i o wybory 9 czerwca. Zdaniem części komentatorów one mogą no, nie wywrócić do góry nogami, ale istotnie skomplikować europejską układankę, że nagle dwie kontestujące prawicowe frakcje, europejscy konserwatyści i reformatorzy oraz ID, czyli taka grupa bardzo już radykalna, czy radykalniejsza, tak to nazwijmy, że one mogą w sumie mieć większość, mogą być w sumie, jakby je razem policzyć, mogą być największą frakcją w Europarlamencie w tym sensie, a nie większość bezwzględną, że już bez nich nie będzie, że trudno będzie bez nich ułożyć europejską układankę, to może spowodować, że zmieni się chociażby Zielony Ład, albo zmieni się inny wymiar działania Unii Europejskiej, że na przykład Platformie, Tuskowi będzie trudniej w Brukseli się poruszać.
Ja się rewolucji nie spodziewam, dlatego że no, te sondaże, które dzisiaj obserwujemy, no, nie dają większości tym grupom, które kontestują status quo, ale jednak pokazują wzrost ich znaczenia. Myślę, że na pewno głos tych grup, które dotychczas były zupełnie zmarginalizowane, może być istotny. Ale pamiętajmy, że zmiana polityki odbywa się nie tylko poprzez to, że zmieniają się osoby przy władzy, ale też zmienia się czasami pewien kierunek polityki, chociażby dlatego, że czuje się pewną presję. I myślę, że to jest chyba taki najważniejszy, może być, kanał transmisji tej zmiany, którą ja się spodziewam. Mianowicie, no, to dobrze widać chociażby w niemieckiej CDU, która od dłuższego czasu ma problem, bo traci wyborców na rzecz AfD. I co robi CDU z CSU? No przekierowuje się w stronę bardziej konserwatywną po to, żeby ci wyborcy właśnie, którzy spływają do AfD, tam nie odpływali. Więc nawet jeżeli tutaj AfD nie będzie rządzić, to sam fakt obecności AfD już powoduje, że takie partie jak CDU zmieniają trochę kurs i stają się bardziej wyraziste w takich tematach, na których prawicy zależy. No, przykład chociażby Europejskiego Zielonego Ładu, to, że CDU tutaj jednak forsuje pewną korektę właśnie po to, żeby zatrzymać wzrost popularności tych partii, które na kontestacji Europejskiego Zielonego Ładu zyskują popularność, jest bardzo charakterystyczny dla tego procesu, o którym mówię.
I o tym mówił Paweł Musiałek, prezes Klubu Jagiellońskiego. Czyli co, po nowych wyborach możemy odetchnąć z ulgą, że na przykład dyrektywa budowlana będzie jeszcze raz otwierana i zmieniana, że ktoś zmusi, żeby Unia Europejska mniej ambitnie podchodziła do kwestii klimatycznych, tak żeby wymiar tych kosztów dla każdego z nas, poza tymi najbogatszymi oczywiście, bo oni sobie spokojnie poradzą, nawet może będą mieli lepiej, ale żeby tacy ludzie jak ja czy pan prezes nie musieli tak bardzo pasa zaciskać w ramach ratowania klimatu, to jest możliwe, czy jednak to jest jednokierunkowa droga?
Ja bym nie liczył tutaj na zupełne odwrócenie kierunku, dlatego że proszę pamiętać, że Europejski Zielony Ład to jest projekt, można powiedzieć, absolutnie wręcz tożsamościowy dla brukselskich elit. I to jest także, no to jest taka kategoria projektu, której się po prostu bardzo trudno odwraca, no bo przyznanie się do porażki przy tego typu projektach, no rodziłoby pytanie o to, kto te cele w ogóle zdefiniował i czy na pewno kierunek rozwoju integracji europejskiej z porządku. Więc po prostu chociażby z tego powodu ja uważam, że ta zmiana będzie bardzo trudna. No szczególnie jeżeli swoją misję będzie kontynuować Ursula von der Leyen, a wiemy, że ma aspiracje do tego, żeby kontynuować tą misję szefowej Komisji Europejskiej, no to na pewno ona nie może wyjść na konferencję prasową i powiedzieć, że przez 5 lat realizowała błędną strategię, teraz będzie realizować lepszą. To, co może powiedzieć, to to, że jak to w żargonie unijnym się często mówi, wsłuchała się w głos Europejczyków i Europejski Zielony Ład przeszedł pewną społeczną korektę po to, aby jeszcze lepiej odpowiadać na wyzwania, które stoją przed Europejczykami. Więc ja się spodziewam pewnej korekty, a nie rewolucji. Natomiast jak głęboko będzie ta korekta? Będzie moim zdaniem uzależniona od właśnie między innymi tego, jaki będzie zakres tutaj wpływu w Parlamencie Europejskim, ale też jaki będzie ogólnie klimat w Europie. Jeżeli te koszty będą widoczne coraz bardziej wśród obywateli, już nie tylko właśnie w tej grupie rolników, ale też w innych segmentach i będą się podnosić protesty, to naturalnie Komisja Europejska już udowodniła, że jednak wirus tam w miejscach się cofa. Na razie się cofa w przypadku rolnictwa, ale niewykluczone, że w innych obszarach również ta korekta będzie wprowadzona, aczkolwiek ja się spodziewam, że nawet jeżeli będzie, to raczej będą odłożone pewne decyzje na później, aniżeli zupełnie skasowane, bo no, to już byłoby dla tych brukselskich elit pewnie zbyt daleko idące i dla innych do pomyślenia, że można pewnie te korekty wprowadzić jeszcze bardziej na głębszy poziom.
I o tym mówił Paweł Musiałek, prezes Klubu Jagiellońskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Do zobaczenia, do usłyszenia. Godzina 12.48, zaraz będzie 49. Teraz w Kurierze w samo południe państwo mogą słuchać Kuriera dzięki i na falach FM i na www.fm w internecie. Dzięki wsparciu naszych patronów na patronite.pl/radio.wnet. Bardzo miło mi przywitać patronów nowych, między innymi pana Pawła, pana Grzegorza, pana Roberta w naszym pokładzie.